Lisowczycy, wojna 30-letnia, polski uran i kowary. Po dłuższej przerwie chciałem zaprosić na mój nowy podcast. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Obserwując sukcesy niektórych oddziałów wojsk rosyjskich na Ukrainie, typu lodówki, pralki, telefony komórkowe czy nawet okradanie mieszkań, przyszła mi do głowy zapomniana formacja wojskowa. Jedni mówią, że jest owiana czarną legendą, inni się jej wstydzą. Nie będę mówił o legendarnej huzarii, tylko o działającej jej w cieniu formacji Lisowczyków. Tutaj muszę również dać pewną dygresję na temat aprowizacji armii. Do czasów napoleońskich nie było czegoś takiego jak aprowizacja armii. Tam, gdzie stacjonowało wojsko, tam cierpiała ludność cywilna, bo zabierano im jedzenie, więc przemarsz wojsk nierzadko kończył się śmiercią, głodem czy chorobą. Ale wiele armii XVII-wiecznych było dobrze opłacanych, więc nie zawsze przemarsz wojsk kończył się grabieżą i rozbojem, tylko przejmowaniem żywności, co i tak było bolesne. Idzie wojsko, kury trzeba pochować. To było prawdziwe. W przypadku armii sowieckiej, wyzwalającej określone tereny, mogliśmy mówić zarówno o grabieżach, jak i przejmowaniu żywności. Logistycznie nie była to najlepsza armia i tak widać zostało do dziś, biorąc pod uwagę fakt, że logistykę ma zapewnianą na 3 dni. Wróćmy do mojej opowieści. Druga Rzeczpospolita zawsze miała problemy z kasą na armię. Związane to było z faktem, że posiadacze latyfundiów magnackich nie płacili podatków i nie byli skorzy do wystawiania armii. Wspomagając króla, armię przeciwko sobie to zapewne wystawiali, o czym na przykład mówiła książka Jasienicy Polska Anarchii. Natomiast kasa z dóbr królewskich czy kościelnych nie była zbyt duża. Kościół może dzielił się chętniej niż magnaci, ale też z niezbyt dużym entuzjazmem. A ile kasy mogą dać Prusy królewskie, czy niewielka ilość królewskich? Problem postanowiono rozwiązać, powołując do życia samofinansujące się jednostki wojskowe. Tak, słowo samofinansujące jest kluczem. Celem utworzenia oddziałów Lisowczyków było odciążenie skarbu Rzeczpospolitej od obowiązku wypłacania im żołdu. Werbowano ich, zapewniając im pełną swobodę zagarniania łupów wojennych, które były ich jedynym wynagrodzeniem za służbę, czyli samowystarczalna formacja wojskowa, stąd skojarzenia z transportami pralek. Kim byli Lisowczycy? Na ich istnienie natknąłem się, przygotowując podcast o gniewie, który kiedyś chcę zrobić, gdzie to Zygmunt III Waza stoczył istotną bitwę z ich udziałem. Podcast jest jeszcze w przygotowaniu, tak jak powiedziałem. Próbowałem tam dron, a uczył mnie latać kolega Robal, którego pozdrawiam. Lisowczycy to legendarna formacja zbrojna Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Niestety jest to czarna energia, co potwierdza fakt, że podczas walk Lisowczyków nie brano do niewoli, lecz tracono na miejscu. Formacja Lisowczyków została założona przez szlachcica pochodzącego z Kresów, Aleksandra Lisowskiego, Herbu, nie pomyślicie Lis, nie, Herbu Jerz. Szlachta to była kresowa, ale wywodząca się z pruskiego Lisewa. O urodzonym w 1575 roku pułkowniku mówiono, że to żołnierz z powołania, buntownik z wyboru. Choć ja mam o tym mniej romantyczne zdanie. W przeciwieństwie do operujących na Ukrainie formacji rosyjskich, Lisowczycy byli jednak skuteczni i podobnie straszni. Specjalnością tej formacji były operacje na tyłach wroga, które pustoszyły zaplecze przeciwnika. Często też organizowali aprowizacje, ubezpieczali większe oddziały, tworzyli pułapki, wilcze doły, ścigali wycofującego się przeciwnika czy rozpoznawali teren. W otwartych walkach do legendy przeszły ich ucieczki, po to tylko, aby zwabić wroga i uderzyć z podobną siłą jeszcze raz. Ze względu na to, że ich oddziały nie posiadały zaopatrzenia, całe wyposażenie żołnierz miał ze sobą, więc mogli przemieszczać się w zawrotnym tempie 150 km dziennie nawet. Historia zaczyna się od wspomnianego Aleksandra Lisowskiego. Młody Aleksander, podobnie jak jego pięciu braci, wybrał służbę wojskową. Jednak na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego nie toczyły się żadne walki, to też Lisowski opuścił ojczyznę, aby walczyć w Mołdawii, celem utrzymania na tronie Jeremiego Mochyły, władcy w teczce z polskiego nadania. Mochyłę wypędzono jednak, po czym się schronił w Polsce, dlatego Aleksander wraca do Mołdawii, tym razem u boku legendarnego hetmana koronnego Jana Zamoyskiego. W 1600 roku już doświadczony wojskowo Lisowski powrócił na Litwę i zaciągnął się w szeregi chorągwi huzarskich, w której podczas walk w Inflantach wszczął bunt żołnierzy, bo żołd nie był wypłacony na czas. To chyba nie pomogło mu w wojskowej karierze, bo po kilku latach objawia się w oddziałach Janusza Radziwiłła, walcząc przeciwko polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie w bitwie pod Guzowem. Jak widzicie, Radziwiłł był zdrajcą już przed czasem potopu szwedzkiego. Pod koniec 1607 roku Lisowski pojechał na służbę do obcych panów i pojawił się pod Starodubem w obozie Dmitra II. On był także zwany samozwańcem. Pretendenta do tronu carskiego, ponoć, jak sam o sobie mówił, nieznanego syna Iwana Groźnego. Lisowski, mimo że zaczynał z oddziałem 200-osobowym, już po roku udało mu się zerwać chorągiew liczącą blisko 5000 osób, w której skład chodzili Rosjanie, Tatarzy, Polacy, Litwini, Kozacy, wszystkich społecznych stanów. Oddział Lisowskiego był tak skuteczny, że szybko stał się sławny, budząc powszechną obawę. Wielka w tym zasługa dowódcy, co zresztą ocenił Dymir, mianując Aleksandra wojewodą. Lisowski dotarł aż do miasta Astrachań, gdzie w końcu zatrzymało go Morze Kaspijskie. Czyli wyobraźcie sobie, że z terenów granicznych Litwy i Rosji Lisowski dociera prawie pod sam Kazachstan. Wszystko, co dobre, szybko się kończy i bojarzy rosyjscy zawarli porozumienie z Rzeczpospolitą. Wtedy uznano cara królewicza Władysława IV Wazę, uznano za cara Władysława IV Wazę. Z pomocą wojsk hetmana Żółkiewskiego wyparto Dmitra Samozwańca, który uciekł do Kaługi. Ponoć tam w tej Kaługze został usieczony przez nieznanego Tatara, który miał do niego jakieś pretensje. I tak w 1610 roku Lisowski znów spotyka Zygmunta III Wazę, tym razem w namiocie pod Smoleńskiem, tym razem oferując mu swoją szablę, aby zdjąć infamię, jaka na nim ciąży. Lisowski uzyskał przychylność króla i otrzymał tak zwany list przepowiedni. List przepowiedni upoważniający go do zaciągu żołnierzy na służbę królewską. List ten był specyficzny, nie był sprecyzowany ani czas służby, ani uzbrojenie i ekwipunek. Miał też inną specyfikę. Nie precyzował wielkości żołdu dla wojska. I o to chodziło. Zaciąg do oddziału Lisowskiego raczej nie wywodził się z ludzi szlachetnie urodzonych, raczej wywodził się z niższych warstw społecznych. Byli w nim oprócz Polaków, Litwinów, Niemców czy Ślązaków również Kozacy i Rosjanie. Lisowczycy, jak ich wtedy nazywano, nie otrzymali za swoją pracę żołdu, bo utrzymywali się z łupów wojennych. Ich formacja bardzo szybko zwiększyła swą liczebność. Ludzi młodych przyciągała sława dowódcy i chęć szybkiego wzbogacenia się. Pierwszym zadaniem pułkownika Lisowskiego była walka z Rosją w roku 1613. Dołączył do starosty orszańskiego Andrzeja Sapiechy w wyprawie na Smoleńsk, gdzie pomógł odbić miasto z rąk rosyjskich, a potem już samodzielnie zdobył kilka umocnień moskiewskich i dotarł pod Krzyczew. Wyprawa zakończyła się sukcesem, a Aleksander zaczął być doceniany nie tylko przez króla, ale też przez polskich możnowładców, hetmana czy kanclerza. Tak więc cel uświęca środki. ISowczycy skutecznie walczą w Rosji, zdobywając nie tylko Briańsk, ale również Bilichów, Tork, Skarzym, Hałecz, to są miejscowości niedaleko dzisiejszej Ukrainy, i ruszają na północ Rosji. Rajd ten zakończył się nad Morzem Białym, zdobyciem Jarosławia po drodze. W 1616 Sejm Polski zatwierdził kasę na kolejny rajd na Moskwę, któremu miał przewodzić Lisowski ze swoimi oddziałami. Pułkownik ruszył ze swoimi ludźmi, jednak nieoczekiwanie pod Starbudem spadł z konia i zmarł, pozostawiając swoje wojsko. Karol Chodkiewicz miał wtedy powiedzieć: śmierci tak wielkiego i godnego w Rzeczpospolitej człowieka z wielu miar przychodzi mi żałować. Piękne słowa. Jak widać, relatywizm moralny jest tak stary jak cała polityka. Na nowego dowódcę Lisowczyków wybrano podpułkownika Stanisława Czaplińskiego, herbu Drogosław. Niestety Czapliński zmarł bardzo szybko w 1618 roku od kuli muszkietu i zastąpił go Walenty Rogowski, herbu Rolę. Do 1619 roku Lisowczycy głównie grabili i palili ziemie rosyjskie, siejąc tam powszechną grozę. Jednak kiedy wojna z Moskwą się skończyła, powrócili na tereny Rzeczpospolitej. Trudny był to powrót, przede wszystkim dla mieszkańców miast i wsi naszego kraju, bo Lisowczycy, podobnie jak łupili wroga, tak łupili teraz swoich. Wszak sytuację pogarszał brak pieniędzy na żołd. Na szczęście współobywateli Lisowczycy z poparciem Zygmunta III zostali wysłani wspomóc cesarza Ferdynanda II Habsburga w walce z powstaniem Czechów i atakami Siedmiogrodzia. Jesienią polskie oddziały rozbiły wojska siedmiogrodzkie Jerzego Rakoczego pod Humenę. To była jesień 1619 roku. Ponieważ szła odsiecz, zaniepokojeni Lisowczycy wrócili do kraju i zażądali zapłaty od króla za swoją służbę. Jednak kasy tej nie dostali. Pojawiły się również groźby, że dalsze gwałty, plądrowanie i kradzieże na terenie kraju sprowadzą na nich surową karę z wbijaniem na pal włącznie. Oddziały wpadły w szał, a gdy w końcu stycznia 1620 roku opuszczali oni Rzeczpospolitą, ich ówczesny dowódca Jarosz Kleczkowski podobno splunął na ojczystą ziemię. I tak Lisowczycy pojawili się w wojnie 30-letniej. O wojnie 30-letniej można by bardzo długo opowiadać, pewnie to jest temat na 5 odcinków, ponieważ to była jedna z pierwszych wojen światowych w Europie. Wojna 30-letnia zaczęła się w Pradze od wyrzucenia posłów cesarskich za okno. Czesi mieli taki zwyczaj, że jak im negocjacje się nie podobały, to adwersarzy sru za okno. Nazywa to się defenestracja praska, od łacińskiego słowa defenestra, czyli okno. Czesi mają na swoim koncie 3 lub nawet 4 defenestracje, ale to nie jest specjalność czeska, bo również Wrocław miał swoją defenestrację w XV wieku, po której polskojęzyczna ludność niemieckojęzycznego należącego do korony czeskiej Wrocławia rozpoczęła zamieszki. Wyrzuceniem habsburskich posłów za okno Czesi rozpętali krwawą jatkę, która trwale zmieniła układ sił w Europie. Zainicjowali największą w historii wojnę religijną pomiędzy światem protestanckim i katolickim. Jakie to głupie, 30 lat tłuc się o jeden przecinek z opisu śmierci na Golgocie czy o śpiewanie Ave Maria. 30 lat tłuc się o świętych obsowanie czy społeczność świętych. 30 lat tłuc się o dogmat dziewictwa czy wniebowzięcia. Wojna jest głupia i to będzie zawsze chore. O tej wojnie kiedyś opowiem przy okazji Świdnicy, co obiecałem koledze Józefowi, którego też pozdrawiam. Ten europejski konflikt światowy trwał od 23 maja 1618 do 24 października 1648 i nie skończył się przychylnie dla czeskich protestantów, a umocnił tylko linię podziałów religijnych wśród wielu państw świata. Generalnie jego celem było ograniczenie potęgi i wpływów katolickich Habsburgów. Czesi mimowolnie stali się narzędziem jego inicjacji. Polska oficjalnie nie brała w tej wojnie udziału, ale Lisowczycy najęli się na służbę do habsburskiego cesarza. Dlatego 3 lutego 1620 roku przekroczyli granicę Śląska w okolicach Siewierza, po czym podeszli pod Tarnowskie Góry, gdzie trafili pod ostrzał czeskich armat, całkiem dobre przywitanie. Następnie złupili strumień oraz Skoczów na dzisiejszym Śląsku Cieszyńskim. Mówię dzisiejszym, bo wtedy Śląsk był jeden. A także okoliczne wioski złupili. 8 lutego dotarli na przedpola Wiednia, gdzie umiera Kleczkowski, po którego śmierci w marcu 1620 nowym pułkownikiem zostaje Stanisław Rusinowski. To pod jego rozkazami Lisowczycy walczyli na Białej Górze 8 listopada 1620 roku. To jest taka smutna bitwa dla czeskiego narodu, bo tam ostatecznie złamano, przełamano siłę czeskich husyt, biedni Czesi. 7 maja 1621 roku cesarz wypłacił Lisowczykom zaległy żon i zwolnił ze służby uciążliwych z powodu grabieży polskich żołnierzy. Do czasów wojen napoleońskich na Śląsku matki straszyły swe dzieci polskimi kozakami. Część towarzyszy przeszła na służbę do bawarskiego księcia Maksymiliana, a inni znów na nieszczęście rodaków powrócili do Polski. Dlatego król nie wiedział, co ma z nimi zrobić, więc wysłał ich pod Chocim. Gdzie? Pod Chocimiem zebrali słuszne pochwały, no ale co dalej? Po wojnie z Turcją Zygmunt III Waza ponownie wysłał Lisowczyków na służbę swojego szwagra, cesarza Ferdynanda, pod dowództwem Stanisława Strojnowskiego i Idzi Kalinowskiego. Tam brali udział w bitwach na Śląsku pod Kłodzkiem i Bystrzycą Kłodzką. To tam wsławili się również szczególnym okrucieństwem na miarę rosyjskich formacji Rona pacyfikujących powstanie warszawskie. Tutaj chciałbym polecić słuchaczom niewielką książkę Romualda Wilczaka Lisowczycy w Kowarach, która w formie beletrystycznej opisała tamte wydarzenia. Nie mogę się oprzeć, żeby nie przywołać kilku cytatów autora. To było wojsko niezwykłe. Odwaga, męstwo, brawura, przebiegłość, znajomość taktyki bojowej, dywersja, sztuka walki, dyscyplina, zaciekłość, ruchliwość, szybkość przemieszczania się, zdolność bojowa, sprawność do błyskawicznego odwrotu i wiele jeszcze innych cech można wymienić na określenie tych zagonów kozaków, jakich w całej Europie nazywano. Nie byli jednak kozakami, lecz głównie polską sztachtą ukształtowaną na półdzikich watażków we wschodnich potyczkach Rzeczpospolitej z Moskwą i Turkami. Gotową brać udział w każdej awanturze, gdzie można było zabłysnąć nad ludzką odwagą i wytrzymałością, a przy okazji obłowić. Zwykła kradzież, łupienie kościołów, napaści na gospody, plądrowanie domów, grabieże, gdzie się tylko dało, to wszystko także do nich należało. Powiadano, że nic się przed nimi nie ukryje, chyba że w niebie. Do tego gwałty kobiet, bez względu na wiek, głównie w stanie upojenia alkoholem. Zabić człowieka, który się przeciwstawiał, bronił swego, stanął w obronie kobiety, to była fraszka. Dalej Romuald Wilczak pisze. Celem pierwszych napastników i wkrótce tysięcy innych były przede wszystkim mieszczańskie domy. Żądali pieniędzy i złota. Nie interesowały ich żadne przedmioty, nawet najbardziej luksusowe, jeżeli były duże. Lisowczycy nie prowadzili taborów. Rabunek musiał się mieścić w kieszeniach lub końskich sakwach. Lisowczycy mieli także dużą wprawę w wyszukiwaniu schowków, wiadra z podwójnym dnem, fałszywe książki, dubeltowe ściany, skrytki w więźbie dachowej, w schodach, pod podłogą, zakopane w ogródku, na dnie stawku, ukryte wśród śmieci. Gdy kończył się etap gwałtownego poszukiwania skarbów w warunkach konkurencji między poszczególnymi Lisowczykami, następował drugi etap polowania na alkohol. Trzeci etap – poszukiwanie kobiet. Do sprawy podchodzili rzeczowo. Schwytane kobiety przewracali, podnosili spódnicę, szybko opuszczali spodnie i robili swoje. Na krzyki nie reagowali w ogóle. Lata praktyki pozwalały ten problem załatwić szybko i skutecznie. Następnym etapem napaści było wyżywienie. Na pierwszy ogień szło ptactwo domowe, kurczaki, kury, kaczki i gęsi. Łapali co było najbliżej i piekli na ogniach, które rozpalali na każdym podwórzu. Bardzo polecam tę książkę, bo w świetny sposób opisuje hordy polskich oddziałów, a także wprowadza czytelnika w klimaty tamtej epoki. Polecam. No i co dalej? Podczas wojny ze Szwecją w latach 1626-1621 walczyli na terytorium Prus Królewskich, aby następnie pod dowództwem kolejnego pułkownika Pawła Niszczyckiego, starosty Łomżyńskiego i Jana Gromadzkiego wziąć udział w wyprawie, uwaga, Ferdynanda II w wojnie z Francją. Ostatecznie jednak Lisowczycy wrócili do Polski, no i tu nie dało się ich zagospodarować. Próbowali się nająć jako bojówki rozrabiające na sejmach i sejmikach, wszak większość z nich potem już była polską szlachtą, ale nic z tego nie wyszło. Ostatecznie tam, gdzie się znajdowali, sieli strach i spustoszenie. Spalili nawet Radomsko w ramach odwetu na miejscowych mieszczanach. Koniec końców zostali potępieni w uchwałach sejmowych i rozwiązani około 1635 roku. Sejm wydał wtedy ustawę, zwaną ustawą o zabierzeniu konfederacji żołnierskiej i wszelakiej nawalnej domowej swywoli. No i taki koniec przypadł formacji zbrojnej, która istniała blisko 20 lat, albo tylko 20 lat i dała popalić nieźle tym, których spotkali na swojej drodze. Jakie było uzbrojenie Lisowczyków, bo to też jest bardzo ciekawe. Ich legendarną bronią był łuk, tak zwany łuk refleksyjny, wschodniej konstrukcji. To też dziedzictwo po-tatarskie. Jego łęczysko składało się z wielu sklejanych ze sobą kawałków węgra i ścięgien zwierzęcych. Zaczepy na cięciwej trzon wzmacniano płytkami rogu lub kości. Przy zdjęciu cięciwe oba końce były wyraźnie zagięte do przodu, przez co, aby założyć cięciwe i nadać broni właściwy kształt, potrzebna była duża siła i zręczność. Ale łuk ten przeszywał doskonale pancerz i prędkość strzały gwarantowała wysoką celność. Sieczną broń, jaką mieli, to były pałasze i szable i tak naprawdę to warunkiem minimalnym uzbrojenia Lisowczyka było to, żeby miał szable i łuk ze strzałami. Lisowczycy, podobnie jak później polscy ułani, mieli szable przypięte do siodeł. To też jest ciekawe. Lisowczycy używali również mniej celnej broni palnej, takiej jak pistolety, różnice czy arkebuzy. Arkebuz, bardzo fajna nazwa, broni długiej. Chyba o słabej celności, skoro jej lufa nie była gwintowana. I tak rozboje Lisowczyków zaprowadziły nas do Kowarów. Miasto pechowe, znane w czasach słusznie minionych z dywanów marki Kowary. Powstanie i rozwój Kowar wiąże się przede wszystkim z górnictwem żelaza, no i później kowalstwa. W roku 1148 Walon, waloński górnik, czy tam waloński gwarek, Wawrzyniec Angelus, odkrył na zboczu góry Rudnik rudę żelaza, co skutkowało 10 lat później poleceniem księcia Bolesława Kędzierzawego, by założono tu górniczo-hutniczą osadę. Wkrótce rozpoczęto eksploatację rudy, zaczęto kuć żelazo i wytwarzać różne wyroby metalowe. Kowarscy górnicy poza ciężką pracą brali także udział, co wynika z dokumentów, w bitwie pod Legnicą. Paręset lat później ówczesny król Czech i Węgier, Władysław Jagiellończyk, w dokumencie lokacyjnym z 4 września 1513 roku jako zwierzchnik księstwa świdnicko-jaworskiego przyznaje Kowarom prawa miejskie. Od XVI wieku Kowary było obok Świdnicy i Wrocławia najważniejszym centrum przemysłu żelaznego na Dolnym Śląsku, które bardzo dużo żelaza eksportowało do swojego sąsiada ówczesnej Polski. A podobno część konstrukcji pierwszego warszawskiego mostu, wzniesionego w latach 1567-1573, było właśnie z kowarskiej stali. Kowary w długiej połowie XVI wieku były wiodącym miejscem produkcji broni, a miejscowi rusznikarze cieszyli się sławą dobrych fachowców. Zaopatrywali oni nie tylko Czechy, ale także wykonywali różne zamówienia dla swoich sąsiadów. Na przykład polski król Zygmunt August, który zlecił im wykonanie 200 luf do muszkietu. Jakbym wrócił do mojego podcastu o Galeonie Smok, to się zastanawiam, ciekawe, czy im zapłacił. No i mamy XVII wiek, w którym Kowary już są bogate, nowoczesne. Niestety, wojna 30-letnia wyniszczyła ludność, zniszczyła miasto i zatopiono kopalnie. Okres górniczej świetności miasta się kończy. Niestety, wojny religijne spowodowały upadek kowarskiego górnictwa, a miasto nie mogło się podnieść z tego upadku przez blisko 2 stulecia. W 1742 roku, po wojnie prusko-austriackiej, Kowary w sumie tak jak cały Dolny Śląsk, przyłączono do Brus. W tamtym czasie, ja nawiążę do dywanów Kowary, w tamtym czasie miasto żyło głównie z włókiennictwa i włókiennictwo, nawet w czasach słusznie minionych, było pewną tradycją. Na szczęście w 1856 roku ponownie rozpoczęto wydobycie rudy magnetytowej na skalę przemysłową w kopalni, która po niemiecku nazywa się Bergfreiheit, pewnie kolega Arek będzie mnie poprawiał, czyli Góra Wolności. Kopalnia funkcjonowała do 1962 roku. Uwaga, magnetyt, powiedziałem magnetyk, nawet mi się tam język zaplątał. Magnetyk to taka ruda żelaza, której kryształy mają właściwości magnetyczne. Chyba musi zawierać dużo tego żelaza. Oczywiście po I wojnie światowej kontynuowano wydobycie rud magnetytu dla potrzeb oczywiście zbrojeń III Rzeszy. I uwaga, w latach 1346-1944 wydobywano tu rudę uranu, która trafiała bezpośrednio na badania do Oranienburga. Również po II wojnie światowej przez pewien czas wydobywano rudy żelaza, ale też w największej tajemnicy rozpoczęto wydobycie rud uranu. Eksploatacja rudy uranu odbywała się głównie na przełomie lat 40. i 50. w owianych legendą w zakładach przemysłowych R1. Po wojnie maleńka wszakże ludość przedwojenna Kowar powiększyła się z około 4 tysięcy do 12,5 tysiąca mieszkańców na skutek wydobycia i przemysłu. Co zobaczymy w Kowarach, których oczywiście warto pojechać, bo to one są dzisiaj miejscem nieoczywistym. Oczywiście starówkę, która się dość dobrze zachowała, jednak w dalszym ciągu sporo budynków wymaga renowacji. Jednak zobaczymy kilka 200 czy 300-letnich perełek. Oczywiście punktem centralnym będzie zawsze ratusz, zbudowany pod koniec XVIII wieku według projektu Christiana Schulza. On podobno jest idealnie dopracowany i nie ma w sobie, wśród budynków w swoim wieku, nie ma żadnej konkurencji na Dolnym Śląsku. Niedawno w Kowarach otwarto skansen górnictwa, który jest ścieżką dydaktyczną przeznaczoną głównie dla dzieci. Niemniej zobaczymy tu fragment torowiska, wózek i ładowarkę górniczą. Jednak najbardziej interesujące są sztolnie w kopalni Liczy Rzepa. Atrakcyjna trasa turystyczna. Jest tu ponad 1000 metrów chodników, komór, grot, we wnętrzu góry. To jest 17 lat tutejszego górnictwa od żelaza do uranu. Sztolnie mają nawet własną wodę mineralną o nazwie Potencjałka. A skąd nazwa Potencjałka? Za chwilę o tym powiem. Jak już wspomniałem, w latach 20. XX wieku w sztolniach po rudach żelaza Niemcy rozpoczęli poszukiwania i wydobywanie uranu, na podstawie których przeprowadzono badania kowarskich rud uranowych dla potrzeb niemieckiej atomistyki. Natomiast po wojnie rudy uranu wydobywano dla ZSRR z przeznaczeniem do wyprodukowania broni jądrowej. Tu już było bardzo proste przełożenie. Do roku 1973 tylko w Kowarach wydrążono ponad 20 sztolni poszukiwawczych i wykonano dziesiątki kilometrów wyrobisk. Po wyczerpaniu rud zakłady przejęła w 1973 roku Polibuda Wrocławska, prowadząc badania nad materiałami wybuchowymi i zajęcia dla studentów górnictwa. Ale w międzyczasie odkryto lecznicze własności radonu na terenie byłej kopalni. Wybudowano tu trzecie w Europie podziemne inhalatorium radonowe, gdzie w latach 74-89 leczono schorzenia układu krążenia i oddychania, to jest raz, ale leczono tutaj także zaburzenia potencji u mężczyzn. Stąd najprawdopodobniej miejscowa woda mineralna nazywa się Potencjałką. Czas na podsumowanie. Myślę, że wielu słuchaczy nie wiedziała nic o Lisowczykach. Ja również o nich nie wiedziałem. Ja natrafiłem na ich ślad, tak jak wspomniałem, testując mojego drona, który dostałem na urodziny w Gniewie. To, co się mówi w mainstreamie, to huzaria, obrona Częstochowy, Kmicicy Miały Rycerz, czy może współczesniści wyklęci. Niestety my musimy się zmierzyć z mniej bohaterskimi kartami naszej przeszłości. A Kowary? Byłem w nich dwa razy. Skansen jest naprawdę obłędny. I warto go odwiedzić i zwrócić uwagę na historię polskiego przemysłu, powiedzmy,
nuklearnego. W Kowalach również dzieje się powieść, druga powieść Wojciecha Chmielarza, Ferma lalek, którą kupiłem na czytnik e-booków w czasach, kiedy jeszcze ten pisarz nie był sławny i nawet nie drukowano jego książek. Dzisiaj idziemy, kupujemy Chmielarz to, Chmielarz tamto, Chmielarz Żmijowisko, natomiast wtedy dostępny był tylko i wyłącznie na czytnikach. Także to jest moja opowieść o Listowczykach, Kowarach, Dolnym Śląsku, do którego mam wiele serca. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.